Pierwszy list Piotra 1, 13, 21. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Módlmy się. Panie Boże, prosimy o to, byś pobłogosławił nasze rozważanie Twych słów, żebyś pobłogosławił to nasze zastanawianie się nad tym, co mówisz, w ten sposób, byśmy wiedzieli jak i potrafili wydać dobry owoc, żeby to słowo pobudziło nas do zmiany naszego życia, żeby pobudziło nas do upamiętania i szukania w Tobie ratunku, nadziei, pewności tego powołania, z którym do nas przychodzisz. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie, Panu i Odkupicielu naszym. Amen. Większość, o ile nie wszystkie społeczeństwa w historii naszej planety wypracowuje sobie jakąś etykę, jakiś zbiór zasad, według których w najprostszym ujęciu określa się, co jest dobre, a co jest złe. Czasem ta etyka jest oparta na przekonaniu większości. Wtedy mówimy o systemach, które w jakiś sposób wspierają niekrzywdzenie drugiego człowieka, które w jakiś sposób wspierają różnorodność poglądów i form ich przejawiania przez ludzi. Czasem mamy do czynienia z etykami totalitarnymi, które wspierają tylko jedną część społeczeństwa, jeden naród, jak w przypadku nazizmu, albo jedną grupę społeczną, albo jedno wyznanie, albo jeden język, albo jeden element kontra wszystkim innym. Czasem mamy do czynienia z etyką opartą na objawieniu. Religia, tak jak społeczeństwo, również domaga się wypracowania pewnego systemu etycznego. Można przyjmować, że jest on racjonalny albo irracjonalny, zależnie od własnej wiary lub niewiary. Dla ateisty religia nie jest nośnikiem prawdy, dlaczego więc etyka oparta na tej religii miałaby jakąkolwiek prawdę w sobie zawierać. Ale dla ludzi wiary nie ma innej, bardziej autorytatywnej normy, aniżeli objawienie. Aniżeli ich wiara właśnie. Stąd etyka oparta na wierze jest tym, czym chcą się religijni ludzie w życiu kierować i co ma moderować ich życie pod kątem zgodności z tą objawioną prawdą. My jesteśmy ludźmi religijnymi, więc nasza etyka ma z założenia opierać się na tym, co uważamy za swoje objawienie, na Ewangelii. Kiedy czytamy tę Ewangelię i wszystkie jej pochodne, czyli pisma nowotestamentowe, znajdujemy tam odbicie dwóch etyk opartych na podobnych założeniach. Mamy do czynienia z tym, co ogólnie moglibyśmy wrzucić do koszyka z nazwą judaizm, z etyką opartą na zgodności z... No właśnie, tu jest to kwestia przetłumaczenia tego terminu na przykazaniach, na prawie. Z tym, że Tora nie jest prawem w znaczeniu kodeksu karnego, a przykazania nie są nakazami w znaczeniu rozkazu. Tora jest prawem w znaczeniu norm opisujących świat, który stworzył Bóg tak, żeby trwał w harmonii i dobru. A przykazania, mitzwot, to są dobre czyny, które wynikają z chęci podążania za tą prawdą. Niemniej w czasach Jezusa, bo list Piotra dotyczy czasów Jezusa i tej etyki, która wtedy się wykuwała w nowo powstałym Kościele. W czasach Jezusa spotykamy się z etyką judaistyczną opartą na legalizmie, na przestrzeganiu norm, na wierności kodeksowi. Wtedy zakon Tora staje się rzeczywiście kodeksem karnym. Wszystko, co zgodne, jest dopuszczalne, wszystko, co niezgodne, wykracza choćby o pięć, czy o milimetr, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to wszystko jest do wypalenia, wycięcia, odrzucenia i ukarania. Z drugiej strony jednak mamy również odjudaistyczną etykę, którą przynosi Jezus Chrystus. Ona nie jest różna, nie opiera się na innych podstawach, nie wychodzi z innego punktu widzenia, z innej religii, z innego objawienia. Opiera się dokładnie na tym samym prawie i na tych samych przykazaniach. Jednak to, w jaki sposób Jezus przedstawia to prawo i te przykazania, jest zupełnie inne. Właściwie nie zupełnie inne, bo na przykład jeden z bardziej znanych uczonych w piśmie, Ben Hillel, znany rabin, również uczy, że najważniejsza jest przyjaźń, a przyjaźń to jest wychodzenie o krok przed potrzeby bliźniego, zanim one jeszcze powstaną. Więc naucza o miłości. Ale Jezus robi to jakby trochę inaczej. Różni się też cel, do którego Jezus nas, wierzących ludzi, chce doprowadzić. Bo według tego przekonania, które istniało w jego czasach, te 2000 lat temu w Izraelu, zakon ma prowadzić do czystości. I to jest jego największy cel. Nagrodą za czystość jest zbawienie. Jezus nie prowadzi nas do czystości. Jezus prowadzi nas do upamiętania. To jest de facto ten sam punkt religijnej przestrzeni, ale dochodzimy do niego z dwóch zupełnie różnych stron. Nie przez legalizm, tylko przez refleksję nad samym sobą i nad interakcją, w jakiej jesteśmy z naszymi bliźnimi. W ten sposób dochodzimy do tej czystości nie ze względu na strach przed karą, tylko na miłość do bliźnich, do świata, do Boga. Niby to samo, a jak inaczej oświetlone. Jeżeli spojrzymy na zakon oczami Jezusa, to widzimy, że choć ani jedna jota z zakonu nie przeminie, to jednak Jezus pozwala, by jego uczniowie zaspokajali głód w szabat, zrywając kłosy. Dla Żydów rzecz gorsząca tak, że aż zwrócili na to uwagę. Jezus pozwala sobie na uzdrawianie cierpiących w szabat, bo ważniejsza dla niego jest miłość, która jest w tej pracy ukryta, niż ślepe przestrzeganie zakazu. Jezus jest pogotowiem ratunkowym swoich czasów, per contrastum do lekarzy, którzy zamykają gabinety na niedzielę, bo nie mają czasu, bo mają wolne. Nie mówię, że lekarze tak robią, tylko taką figurę sobie ukułem. Do czego to prowadzi? Prowadzi do czytania tego, w jaki sposób Bóg się objawiał w Starym Testamencie, również w zupełnie inny sposób. Bo jeżeli spojrzymy na całe to w Biblii miejsce, które nazywamy Starym Testamentem, choć ja zawsze powtarzam, że stary w tym wypadku absolutnie nijak się ma do jakiejkolwiek przemijalności, bo jak mówi Jezus, właśnie ani jedna jota z zakonu nie przeminie. Jeżeli spojrzymy na księgi prorockie, na Torę, na psalmy, oczami Jezusa nie widzimy tylko nomos, prawa, ale widzimy miłość Boga, który mówi: róbcie tak, a nie róbcie tak, żebyście nie zginęli. Nie dlatego, że ja was ukażę, kiedy popełnicie przestępstwo, tylko żebyście samych siebie nie skrzywdzili. A muszę wam to mówić, dlatego że zbłądziliście kiedyś i niesiecie na sobie dziedzictwo tego błędu. Bo przecież Bóg przemawia do ludzi, którzy są potomkami tych, którzy upadli, są nosicielami grzechu, są skażeni, a nie doskonali. Prawo, jak pisze potem apostoł Paweł, jest dla doskonałych albo prowadzi do śmierci, bo niedoskonali nie potrafią go przestrzegać. Dlatego trzeba im powiedzieć to, co mówi Jezus. Prawo jest po to, żeby zdać sobie sprawę z konieczności upamiętania, a proces, do którego ono ma doprowadzić, czyli to upamiętanie, składamy na barki naszego Stwórcy, który w swojej łasce oczyszcza nas w Jezusie Chrystusie i wtedy możemy mówić o prawie i przestrzeganiu prawa. Ale w naszym dzisiejszym tekście pojawiają się słowa z tego prawa zaczerpnięte, które do tego są osią tego, co Piotr pisze do swoich korespondentów. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Słowa, które kieruje Bóg do swojego stworzenia, do korony swojego stworzenia, do człowieka. Do tej korony, która poprzez swój własny upadek stała się peryferiami raczej, aniżeli osią, centrum. Ale wciąż jednak słyszy: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jedna z przypowieści rabinicznych mówi, ja już chyba wspominałem o tym, że kiedy Haszem, Najwyższy, stworzył człowieka i odszedł, aniołowie, którzy nie widzieli go nigdy wcześniej, to znaczy człowieka, spojrzawszy na niego, padli na kolana, bo byli przekonani, że stoją przed Najwyższym. Dlaczego? Dlatego, że człowiek uczyniony jest na obraz i podobieństwo Boga. Wtedy, przed upadkiem, to podobieństwo było jak najbardziej realne. Ale i po upadku, wtedy, kiedy człowiek jest już skażony złem na skutek złamania Bożej woli, wybrania czegoś innego niż Boża wola i kogoś innego niż Stwórca. Nawet wtedy Bóg, patrząc na niego, mówi: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Więc i wtedy człowiek jest do Boga podobny. Czy i wtedy może być tak święty, jak świętym jest jego Stwórca? Nie. Bo niestety w tym podobieństwie dokonał właśnie niewłaściwego wyboru. Ale te słowa nakazujące świętość dlatego stanowią oś Piotrowej wypowiedzi, że prowadzą nas do jeszcze jednej konkluzji. Otóż w Jezusie Chrystusie, w tym, na którego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie powtarzane rok po roku w liturgii Kościoła właśnie czekamy, w Jezusie Chrystusie człowiek może to podobieństwo do swego Stwórcy odzyskać. W Jezusie Bóg daje nam łaskę, łaskę, która zmywa z nas zło i powoduje, że znów jesteśmy jak Bóg. Znamy dobro i zło. I znów jesteśmy jak Bóg, bo możemy wybrać dobro. Ale nie dlatego, że tacy jesteśmy doskonali i zapracowaliśmy sobie na to, tylko dlatego, że dostajemy tę potencję w całkowicie niezasłużonym darze od naszego Stwórcy. Tylko żeby tak się stało, żeby ten dar stał się w nas realnym darem, żebyśmy odzyskali w nim to podobieństwo, musimy go przyjąć w bardzo konkretny i oczywisty na gruncie wiary sposób. Musimy go przyjąć z wiarą. Musimy zaufać, całkowicie powierzyć się Bogu. A to nam, ludziom, dzisiaj tak bardzo racjonalnym przychodzi chyba najtrudniej. Zresztą może nie tylko dzisiaj, to chyba zawsze człowiekowi przychodziło najtrudniej uwierzyć tak głęboko, żeby we wszystkim, pomimo wszystko, ponad wszystko, zawsze ufać, że Bóg nas prowadzi, że On ma rację, nie my, że On wie lepiej, nie my, że jeżeli coś się dzieje złego albo dobrego, to On wie, czemu to się dzieje i wszystko prowadzi nas ku temu właściwemu końcu, ku zbawieniu. Jeżeli w taki sposób będziemy świętymi, uświęconymi łaską i wiarą, to rzeczywiście znów staniemy się podobni do naszego Stwórcy i znów staniemy się tym, czym nie jesteśmy od upadku pierwszych ludzi. Staniemy się człowiekiem. Czy my to potrafimy? Nie. Nie potrafimy. Nikt z nas tego nie potrafi. Kimkolwiek jest, cokolwiek wie, cokolwiek zrobił. Ale Bóg potrafi to za nas. Musimy tylko raz jeden rzeczywiście, naprawdę, do końca Mu zaufać.